Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, za czas, który nam dzisiaj darowały, za to, że jesteśmy w społeczności. W społeczności, w której możemy realizować Boże Słowo, Boże przykazania, które nam zostawił Pan Jezus Chrystus. Tylko w społeczności niektóre rzeczy, do których zobowiązał nas Pan Jezus Chrystus, są możliwe i są realne do spełnienia. I chociażby tak jak dzisiaj. Dzisiaj mamy społeczność, na której wspominamy śmierć Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest przywilej społeczności, to jest przywilej dzieci Bożych. To jest przywilej tych, którzy kroczą za Chrystusem. Tych, którzy są Jego własnością. Tych, którzy oddali Jemu życie. Tych, którzy Go wzywają. Dzisiaj się łączymy z naszym Panem i Zbawicielem poprzez pamiątkę śmierci na krzyżu na Golgocie. I dzisiaj to jest przywilej. Przywilej społeczności, przywilej tego, że w tej społeczności żyjemy, że w tej społeczności jesteśmy i tą społeczność akceptujemy. Ja chciałbym dzisiaj powrócić do tych rzeczy, do tego tematu, który dwa tygodnie temu mówiłem. W związku z tym z przyczyn technicznych przez maj i czerwiec nie byłoby takiej możliwości, a postanowiliśmy jednak, aby o tych rzeczach mówić z Boże, nie zapominać o tym, pamiętać o tym. I dlatego chciałbym dzisiaj wrócić do tego tematu, który dwa tygodnie temu mówiłem. A pamiętacie, o czym mówiliśmy? Mówiliśmy o obowiązkach członków zboru, członków Kościoła, uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o tym, o naszych obowiązkach wypływających z Bożego Słowa. Nie z jakichś przepisów, ale przede wszystkim wypływających z Bożego Słowa. A jak one wypływają z Bożego Słowa, to są obowiązujące dla każdego z nas. I drodzy, jak wiecie, o trzech rzeczach mówiliśmy, żeby nie wyrwać z kontekstu, bo ta usługa była przygotowana jako całość. I żeby nie wyrwać z kontekstu, że zaczynam tak ze środka, chciałbym raz jeszcze w telegraficznym skrócie naprawdę powtórzyć o tym, co mówiliśmy, aby to nie zostało odebrane, że stanowimy jakieś przepisy, że stanowimy jakieś zarządzenia, postanowienia, które później realizujemy i nie wiadomo skąd one się biorą. Pamiętacie, na samym początku powiedziałem jasno i dokładnie Słowo Boże, które jest nadzieją prawdziwego chrześcijaństwa. Słowo Boże, które realizował Pan Jezus Chrystus, one są nadzieją naszego chrześcijańskiego życia. Ewangelia Jana 3:16. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I dalej Słowo Boże powiada w Efezjan 2:8-9. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I dalej Pan Jezus powiedział do uczniów i mówi dzisiaj do nas. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I apostoł Paweł kończy ten cykl tych wspaniałych obietnic w pierwszym liście do Tesaloniczan 4:17-18. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. I to nie ulega żadnej wątpliwości. To jest nadzieja numer jeden prawdziwego chrześcijaństwa i tymi słowami żyjemy. I te słowa, myślę, że są udziałem większości z nas. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ale z tych słów, z tego, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa Chrystusa, że jesteśmy członkami żywego Kościoła, którego głową jest Pan Jezus Chrystus, wynikają pewne określone obowiązki. Wynikają one z tego, że jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy innymi ludźmi według Bożego Słowa i z tego nowego życia muszą wypływać nowe fakty. I one muszą być udziałem każdego z nas. I o tym sobie mówiliśmy i to o tym przypominam dzisiaj w telegraficznym skrócie. Po pierwsze powiedzieliśmy sobie, że naszym naczelnym zadaniem jest żyć po chrześcijańsku. Tak, w chrześcijańskim kraju by się wydawało, ale mamy żyć po chrześcijańsku. Miarą nominalnego dzisiaj chrześcijaństwa jest co? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nikomu krzywdy takiej nie zrobiłem. Chodzę do kościoła, nie piję, nawet nie palę. Okej, wszystko gra. A Boże Słowo powiada, że chrześcijanami nazwano tych, którzy co? Naśladowali Pana Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy nazwano chrześcijanami tych, którzy naśladowali Pana Jezusa Chrystusa, a więc realizowali Boże Słowo. Uwierzyli, ochrzcili się, przychodzili do społeczności. Taka kolej rzeczy była. I tacy ludzie zostali nazwani chrześcijanami. Dzisiaj tak powinno się nazywać prawdziwe chrześcijaństwo. Dalej szybciutko powiedzieliśmy sobie, że co? Jesteśmy... Ewangelia Mateusza 5,13. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście solą ziemi. I mówiliśmy sobie, czym się charakteryzuje sól. Już nie będziemy dziś wracać. Wiemy bardzo dokładnie. Dalej powiedzieliśmy sobie, wy jesteście, w Ewangelii Mateusza 5 rozdział 14 wiersz, wy jesteście światłością świata. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłością świata. Światło widać, powiedzieliśmy sobie. Im więcej światła, tym więcej brudu widać. Im więcej światła, tym jaśniej. I wy jesteście światłością. Z tej światłości, z tej soli, z tego życia, nowego życia za Chrystusem muszą wypływać takie elementy, jak zapisane są w Galacjan 5, rozdział 22 wiersz. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To są udział, to jest, te rzeczy muszą być udziałem nowego chrześcijańskiego życia w kroczeniu za Chrystusem. Dalej powiedzieliśmy sobie w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział 16 wiersz, po ich owocach poznacie ich. I to przeżywamy w naszym życiu. Jeśli jesteśmy niezauważalni w tym świecie, jeśli jesteśmy niezauważalni w domach, w rodzinach, wśród swoich, wśród najbliższych, w szkołach, w pracy, to oczywiście musimy wejrzeć w siebie. Powiedzieliśmy sobie, że powinniśmy być co? Wzorowym ojcem, mężem, wzorową żoną, matką, wzorowym pracownikiem, wzorowym obywatelem. Te rzeczy muszą wypływać z tego nowego życia. I powiedzieliśmy sobie wreszcie, że musimy uświęcać nasze życie, aby móc wzrastać. I dalej powiedzieliśmy sobie, że bardzo ważną rzeczą jest społeczność, którą dzisiaj mamy. Słowo Boże zobowiązuje nas do tego, abyśmy pielęgnowali społeczność, abyśmy uczestniczyli w społeczności. Jak w Hebrajczyków czytamy, nie opuszczajcie wspólnych waszych zgromadzeń, jak to jest nie u których w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, że im lepiej wiecie, że dzień się przybliża. I jest, powiedzieliśmy sobie, co najmniej kilkanaście składników, rzeczy takich, które możemy realizować w społeczności i które bez których, gdy nie będziemy trwali w społeczności, nie będziemy mieli udziału. Tak czynili pierwsze zbory, tak czynili apostołowie, gdy zakładali zbory, trwali w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w modlitwie, w studiowaniu Bożego Słowa. I to jest bardzo ważna rzecz. To jest możliwe w społeczności. Jest rzeczą i również udokumentowaną w Bożym Słowie i napisane, że dwóch lub trzech uzgodni o jakąkolwiek rzecz, stanie się to wam. I to jest możliwe w społeczności, dlatego musimy uczestniczyć w społeczności. I wiele innych rzeczy, o których mówiliśmy sobie, powiedziałem też, przypomnę, gdy się Paweł nawrócił. Apostoł Paweł, gdy się nawrócił, gdy ujrzał żywego Jezusa, gdy rozmawiał z Panem Jezusem Chrystusem, jakie dostał polecenie? Pierwsze, Panie, co mam czynić? Idź do zboru. Idź do Damaszku, idź do zboru. Tam ci powiedzą, tam otrzymasz to, co potrzebne ci jest do życia i pobożności. Otrzymał nie tylko materialne rzeczy, jak pamiętamy, ale został ochrzczony, a starsi włożyli ręce, modlili się o niego, został ochrzczony. Miał możliwość nauk, uczyć się, przygotować się przez jakiś czas po to, aby móc iść dalej, głosić Ewangelię. I został też ochroniony, jak go chcieli zaatakować Żydzi, którzy się buntowali. To, jak pamiętamy, w cudowny sposób ocalał. Dlatego, że zbór mu w tym pomógł i do tego jest potrzebna społeczność. Dalej, trzecia rzecz, o której mówiliśmy sobie, że potrzebne jest też materialne wspieranie sprawy Bożej, czyli ofiarność i powiedzieliśmy, każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę być Bóg miłuje. Mówiliśmy sobie, że to jest nasz dom i o ten dom musimy dbać i na nas ciąży obowiązek utrzymania tego domu i musimy wszystko robić, aby ten dom utrzymać, abyśmy czuli się tu tak jak we własnym domu. To jest jedna rzecz, to są stałe nakłady. Mówiliśmy sobie też, że w życiu zboru, jeśli chcemy być zborem na wzór zboru, chociażby w Jerozolimie, musimy być zborem misyjnym. To znaczy, musimy rozwijać pracę na zewnątrz zboru, poza zborem, działać w różny sposób, o tym mówiliśmy dzisiaj, przypominam. Na to też są potrzebne środki, na to też musimy być zdecydowani łożyć. I jeśli chcemy, aby się zbór rozwijał, a to nie nasze chcenie, bo to jest nasz obowiązek, Chrystus na nas nałożył taki obowiązek, to też musimy o tym pamiętać. Powiedziałem też, i to trochę kontrowersji może i wzbudziło, powiedziałem słowa, które cytował Pan Jezus Chrystus. Tak postanowił Pan, aby ci, którzy z Ewangelii Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli, a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niech się dzieli wszystkim dobrym z tym, który naucza. Musimy tę świadomość pomału przyjmować, musimy widzieć te potrzeby i musimy się w to angażować. To nie jest moje tylko stwierdzenie. To są Boże słowa, o których rzadko mówimy, ale musimy o tym przypominać. I o tym sobie powiedzieliśmy. I bardzo ważną rzecz powiedzieliśmy, że każdy tak jak sobie postanowił, apostoł Paweł powiada już na początku tygodnia, odłóżcie to, co chcecie ofiarować Bogu, a nie to, co wam zostanie w kieszeni, bo jak powiedziałem, może nic nie zostać, albo w niedzielę dopiero szukać, ojej, gdzie ja mam pieniądze, zostawiłem w samochodzie, czy... To są praktyczne rzeczy, ale bardzo ważne. Popatrzcie, Bóg nie chce tego, co spadnie ze stołu. Bóg chce szczerego grosza od nas. Szczerze oddany grosz ma większą wartość niż to, co spadnie komuś, bo ma za dużo. Pamiętacie, jak ofiary zostały ustanowione przez Boga? To, co miało, było najszlachetniejsze, to, co było najzdrowsze, najlepiej wyglądało. To żądał, żeby naród izraelski oddawał na ofiarę. A nie to, co kulawe, krzywe, harlawe. Tego nie chce. A na końcu tak było, że kapłani i lud zostawią sobie to najlepsze. A Bogu to, co zbywa. Bóg się brzydzi taką ofiarą. Pamiętajmy o tym. To nie są błahe sprawy. To nie jest taka prosta sprawa. Każdy tak, jak sobie postanowił. I to były rzeczy, o których mówiłem. I dzisiaj jeszcze króciutko kolejne trzy rzeczy, czy cztery chciałbym naświetlić. Bardzo ważne i znaczące w naszym życiu. I to czwarta rzecz, o której dzisiaj chcę mówić, to Słowo Boże zobowiązuje nas do pracy dla Pana, dla pracy na służbie na niwie Pańskiej. W pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale 7 i 11 wersecie czytamy takie słowo. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Wszystko sprawia zaś jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Pamiętajmy misję Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię jako Bóg. Przyszedł jako Syn Boży. Śpiewaliśmy w tej jednej pieśni. Ale nie przyszedł po to, aby Mu służono. Nie przyszedł po to, by siedział na tronie, by Mu tylko chwałę i cześć oddawali, ale co? Przyszedł po to, aby służyć. Służyć ludowi, wziąć ciężar grzechu ludzi i zostać ukrzyżowanym na krzyżu. Poniósł śmierć. Przyszedł służyć aż do tego stopnia, że umarł na krzyżu. A nas dzisiaj nazywa sługami. Wy jesteście moimi sługami. My jesteśmy sługami Pana Jezusa Chrystusa, chociaż w innym miejscu mówi o nas jako przyjaciołach. I to jest fakt. Jedno nie wyklucza drugiego. Bóg obdarza nas. Czytaliśmy przed chwilą. Wyposaża nas w środki. My mamy niektóre rzeczy od urodzenia. Zdolności grania, śpiewania, deklamacji, pamięci, wymowy. No różne są majsterkowania, najróżniejsze są dary wrodzone, czy takie nawet i nabyte. Ale Bóg wyposaża nas za pomocą Ducha Świętego w te rzeczy, w te elementy, które są niezbędne do tego, aby pracować na niwie pańskiej. Każdy jest. Musimy o tym pamiętać, że każde dziecko Boże zostaje wyposażone w co najmniej jeden dar. A niektórzy w ramach, wtedy gdy rozwijają to, co Bóg da, gdy rozwijają, gdy uświęcają swoje życie, otrzymują i te rzeczy, które są niezbędne do tego, aby móc pracować na niwie pańskiej. I można posiadać wiele darów i służyć tymi darami. Dlatego Słowo Boże wyraźnie zachęca nas i wzywa apostoł Piotr w 4 rozdziale 10, 11 wersecie opowiada: usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Jaki każdy otrzymał. Usługujcie sobie nawzajem. W społeczności jest to miejsce, jaki każdy otrzymał. Pamiętajmy, że z tego daru, że z tego talentu, który otrzymałeś, który otrzymałem, kiedy stanę przed Bogiem, Pan Jezus zapyta: no powiedz teraz, Adam, co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Dałem ci to, tamto, tamto, wyposażyłem cię. Co zrobiłeś z tym? Co zrobiłeś? Zapyta i rozliczy nas. Nawet Kościół zostanie rozliczony. My musimy stanąć jako pierwsi, jest napisane przed sądem Bożym. Jako pierwszy, Kościół stanie jako pierwszy i zostanie rozliczony. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś z tym darem? Panie, zakopałem go na 5 metrów. Tak jak mi dałeś, tak masz. Nie znam cię. Pamiętamy tę przypowieść? Nie znam cię. Musimy o tym pamiętać, że z każdego daru będziemy rozliczeni. Jest Boże Słowo też powiada, że Bóg wynagradza tych, którzy czynią, służą. Bóg wynagradza bez względu na to, jaki charakter pracy. Czy to jest duchowy, czy to jest też to dłubanie w kuchni, jak dzisiaj nasze siostry tam walczą, czy sprzątanie. Ze wszystkiego będziemy rozliczeni. To nie ma znaczenia, w jaki sposób służysz. Jak ci Bóg dał dar posługi, służ nim. A jak ci dał dar usługiwania z zakazanicy, służ. Jak ci dał dar napominania, służ. Jak ci dał pocieszanie, odwiedzania, służ. Z każdego daru, z każdego talentu będziemy rozliczeni. A na pewno nigdzie nie powiedział: zakop go. Zakop go i okej, okay, żyj, jak przyjdę, to mi go oddasz. Na pewno nie. Pamiętamy przypowieść. Musimy czynnie, aktywnie pracować, bo jesteśmy powołani do budowania ciała Chrystusowego. Ja już nie mówię o niszczeniu społeczności różnymi podstępnymi metodami. Myślę, że to nie wchodzi w rachubę. Ale jesteśmy powołani do budowania. I o tym musimy pamiętać, żeby wykorzystywać te dni, wykorzystywać czas i wykorzystywać te talenty, które każdy z nas otrzymał, aby przyczyniać się do wzrostu, do budowy Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Kolejny, piąta bardzo ważna rzecz. Modlitwa. Bardzo ważny element. Drodzy, ja dzisiaj nie chciałbym mówić o teologii. Nie chciałbym mówić na temat warunków wysłuchiwania modlitwy. Z tego miejsca było kazanie, brat Ryszard mówił, i kto dobrze pamięta, pamięta o tym, jakie musi mieć warunki, aby Bóg zrealizował, nie wysłuchał, zrealizował. Pamiętamy, musi być wola Boża i my musimy spełniać odpowiednie warunki. O tym była mowa. Ale dzisiaj chciałbym takich kilka praktycznych rzeczy powiedzieć, bo dzisiaj w zasadzie o tym mówimy. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza 6:12 powiedział: i stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził moc na modlitwie do Boga. I dzisiaj chciałbym zachęcić do modlitwy w społeczności. Nie mówić o tych teologii, ale mówić i zachęcić do modlitwy w społeczności. Drodzy, no jeśli się nie modlimy, to co będziemy mówić o wysłuchiwaniu modlitwy, o realizacji modlitwy przez Boga, jeśli nie otwieramy ust, jeśli milczymy, jeśli się nie odzywamy, jeśli nie mówimy o swoich problemach w społeczności? No nie czekajmy, że Bóg będzie realizował. Pan Bóg najlepiej wie, oczywiście, On wie. ale chcę to usłyszeć od Ciebie, ode mnie. Chcę to usłyszeć. Chcę, żebyśmy otwierali swoje usta, żebyśmy się modlili. Mówimy dzisiaj o modlitwie w społeczności, bo ja mam miejsce, mam nadzieję, że każdy ma w domu tę swoją komorę, gdzie może otworzyć serce, gdzie może w różny sposób rozmawiać z Bogiem godzinami, tak jak to czynił Pan Jezus Chrystus, całą noc spędził na modlitwie. Ale w zborze, w społeczności obowiązują też pewne zasady, które przyjęliśmy jako zbór. I dzisiaj chciałbym też o nich kilka słów powiedzieć. W zborze przede wszystkim też musimy widzieć potrzebę braci i sióstr. Musimy widzieć potrzebę tych, którzy są dzisiaj na społeczności, albo których nie ma i dlaczego ich nie ma. Ale żeby wiedzieć znowu o ich potrzebach, należy też się otworzyć, należy o tym nam powiedzieć, należy zborowi powiedzieć, jak jest czas i zapytanie, czy ktoś ma jakąś prośbę, no to trzeba o tym powiedzieć, żeby móc w modlitwie zborowej. Jaka jest siła modlitwy zborowej? Doświadczyliśmy już w tym zborze. Ja nie wiem, czego się boimy. Mamy kilka świadectw, dowodów, że Bóg działał na modlitwę zboru i odpowiadał na modlitwę zboru. Dlatego nie bójmy się otwierać i przed zborem, mówić mu o potrzebach, aby wszyscy mogli w tym uczestniczyć. To jest bardzo ważna rzecz. Biblia nakłada na nas czynny udział w modlitwie zborowej. Drodzy, naszą modlitwę zborową dzisiaj też powinniśmy rozpocząć w domu, przed wyjściem na nabożeństwo. Dlaczego? Dlatego, że już tam powinniśmy prosić o to, żeby Bóg błogosławił swoje święte słowo, żeby Bóg błogosławił pieśni, żeby Bóg błogosławił ten czas, żebyśmy wynieśli jak najwięcej z tego. Mamy nieraz żal, że nie takie słowo usłyszałam, jakieś może płytkie. A ile czasu poświęciłeś na to, na modlitwę, prosząc o brata, który będzie zwiastował Boże Słowo, żeby Duch Święty przez niego przemawiał? Poświęciłeś jakiś czas? Czy przyszłeś na gotowe? Drodzy, to jest bardzo ważna rzecz. W taki dzień jak dzisiaj, gdy przed nami stół, gdy przed nami pamiątka śmierci, to my już musimy przychodzić na to miejsce przygotowani do tego, by uczestniczyć w stole. Był czas, cały tydzień na to, żeby pojednać się z bratem, jeśli coś komuś uczyniłeś, był czas, żeby pojednać się w rodzinach, w domach, z mężem, żoną, jakieś niesnaski czy coś. I tu przychodzimy z czystym sercem już, po to, aby uczestniczyć w stole pańskim. Bo możemy, czasami może być tak, że może się coś wydarzyć i nie dojdziemy do tego miejsca. Nie zdążymy już się pomodlić, pojednać. Albo wpaść w ostatniej chwili roztargnionym: Panie, przebacz, ale co? Co mam Ci przebaczyć? Takie ogólniki. Wydaje mi się, że to trochę mało. Nasze życie musimy uregulować już w domu i iść na nabożeństwo przygotowani. Coś wnieść, z czymś przyjść tutaj na tę społeczność. Coś przynieść. I to jest bardzo ważna rzecz. Moc modlitwy zborowej jest bardzo mocno zaangażowana w pierwszych zborach. Pamiętamy, gdy Chrystus odszedł, zbór co zgromadził się na górze, w pokoju na górze, czytamy. Wszyscy jak byli, trwali w modlitwie, oczekiwali na to, co Chrystus powiedział, na obietnicę. Pan Jezus powiedział i prawdopodobnie to, co powiedział, by się stało. Oni w modlitwie oczekiwali. Cała społeczność trwała w modlitwie. I to jest bardzo ważna rzecz. I dlatego trzeba się modlić. Warto się modlić i taka jest potrzeba. Jeszcze takich kilka, dwie, trzy uwagi praktyczne. W naszej społecznej modlitwie powinniśmy się modlić. Jeśli się modlimy, to naprawdę módlmy to, róbmy to na tyle głośno, ażebym ja stojący tu w pierwszym rzędzie mógł powiedzieć amen, mógł dołączyć się do tej modlitwy. Za chwilę się będę modlił. Jeśli słyszę Twoje troski, jeśli nie chcesz ich powiedzieć tu, a mówisz w modlitwie, powiedz na tyle głośno, aby brat, siostra obok mogły Cię wspierać. To jest taka praktyczna rada. No, dzisiaj na przykład stojąc tutaj nie zawsze się słyszy, jak gdzieś w kąciku czy siostra szepcze modlitwę. No trudno nawet powiedzieć amen, a ona jeszcze mówi. No, nawet takich z technicznych spraw. A co dopiero o tym, żeby wspierać taką modlitwę. Naprawdę nie bójmy się otwierać twarzy, nie, ust. Mówmy to. Bardzo jest też ważne, że jeśli ktoś tu wychodzi i prosi o modlitwę w sprawie, aby to znalazło odzwierciedlenie w naszych modlitwach. Bo ja już się z tym tutaj spotkałem, że ktoś z sióstr o coś prosił. Była modlitwa, o wszystkich się modliliśmy. O wszystkich, o całym ludzie, a o tej sprawie jakoś zapomnieliśmy. No jeśli jest taka modlitwa zborowa w sprawie, pamiętajmy o tym, no. Pamiętajmy o tym, to wystarczy 5 zdań, 6 zdań. Przyłączyć się. Nasze troski możemy zostawić na później. Możemy w komorze je przedstawić, ale módlmy się o tych, którzy chcą tej modlitwy, potrzebują tego wsparcia. I o tym musimy pamiętać. To jest bardzo ważne, aby jeśli jest tematycznie już uzgodniona modlitwa z Boże, to módlmy się o to. Pamiętajmy o tym. Modlitwa, jak uczy Słowo Boże, to co to jest? To jest rozmowa z Bogiem. Dlatego też bardzo poważnie powinniśmy do niej podchodzić. Przyjęliśmy w zborze taki zwyczaj, że modlimy się stojąc. Oczywiście, jeśli ktoś nie może, wiek, choroba, jak najbardziej przecież może siedzieć. Nie ma z tym problemu. Nic nie trzeba na siłę. Przyjęliśmy tą zasadę i stosujmy tą zasadę i myślę, że tak się to odbywa. Stoimy do modlitwy. Jeśli ktoś ma pragnienie wznieść ręce do góry, nie ma problemu. Jak najbardziej. Ale jeśli ktoś zaczyna na przykład już tańczyć, to ja już mam wątpliwości. Jeśli, a coś też się zdarza, stać przed Bogiem, ręce w kieszeni. Wybaczcie, że mówię o tych rzeczach, ale one też znajdują miejsce. Nie zachowujemy się tak nawet idąc do urzędnika niższego szczebla. A jak już byśmy szli do naczelnika powiatu czy tam innego, to wszystko na nitkę, na ostatnią, żeby wyglądać jak człowiek. A stoimy przed Bogiem, przed Stwórcą. No zachowujmy godną postawę. I ja myślę, że znowu mimo, że ktoś powie, Bóg patrzy na to, co mam w sercu. Tak, jak najbardziej. Ale to, co z sercu, to wypływa na zewnątrz. To, co masz w sercu, może na ustach jest powiedziane. I nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. Bóg patrzy na serce, ale to, co jest w sercu, pamiętajmy, że wychodzi na zewnątrz. Jeszcze raz powiem, pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy wsparcia, jeśli potrzebujesz, masz problem, przyjdź, powiedz. Jeśli się wstydzisz wyjść, to możesz powiedzieć komuś z braci starszych, możesz do mnie podejść. Powiedz o tym problemie. Będziemy wspólnie się modlić, będziemy o to walczyć. I wiem, że słyszałem, że niektórzy mają problemy, mają troski, boją się. Nie bójcie się. Do Boga, do Pana Jezusa Chrystusa, pamiętacie, jak przychodzili, przynosili dzieci. Też uczniowie ganili, odpychali, gdzie, co. Nie bójcie się wyjść przed to miejsce. To nie jest przecież nic starszego. Powiedz o swoim problemie, a będziemy się wspólnie modlić. Po to jest modlitwa, po to jest czas przeznaczony na to w naszym zborze. Dalej, po 6. Znowu, może taka mniej przyjemna sprawa. Poddawanie się karności zborowej. Karności społeczności. Hebrajczyków 12:4-6 czytamy. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. I zapomnieliście o napominaniu, którym zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze, chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Drodzy, bezkarności nie ostoi się żadna społeczność. Bezkarności nie ostoi się rodzina. Musi być karność. Bezkarności nie ostoi się zbór. Bezkarności nie ostoi się państwo. Bezkarności nie ostoi się społeczność, żadna społeczność. I znowu nie będziemy mówić o tym, o czym uczyliśmy i mówiliśmy z tego miejsca. Widzisz, że brat twój grzeszy, idź, napomnij. Słowo Boże o tym wyraźnie mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, 15 i 18 wersecie pokazuje, jeśli nie, weź brata, jeśli cię nie posłucha, wtedy jest powiedziane, powiedz zborowi. I tu się rozpoczyna znowu rola zboru. Na pierwszym etapie najlepiej go gasić pożar. Na tym pierwszym etapie jest dobrze gasić pożar. Idź, porozmawiaj, napomnij, sam na sam, powiedz, wyjaśnijcie, pomódlcie się, przyjmij to. To jest ważna rzecz, przyjmij. Dalej Słowo Boże powiada, powiedz zborowi. Powiedz zborowi, a w zborze, jak wiemy, Słowo Boże wyraźnie mówi, do stosowania karności są powołani starsi bracia. Ja o tym jak najmniej chciałbym mówić, ale chcę też o tym przypomnieć, że będąc w społeczności musimy poddawać się tej karności, bo karność jest potrzebna do prawidłowego rozwoju duchowego, do wychowywania na użytecznego członka społeczności. Ta karność być musi, a przyjęcie napomnienia, jak wiemy i uczy nas Boże Słowo, prowadzi do pokuty. A pokuta jest jedynym środkiem, aby uporządkować swoje życie. Jeśli nie będziemy pokutować, jeśli nie będę pokutował, jeśli nie będziesz pokutował, nie wrócisz na drogę Pańską. Bez pokuty, Bożej pokuty, prawdziwej Bożej pokuty nie ma możliwości powrotu do społeczności, do prawdziwej społeczności, a już nie mówię do powrotu do społeczności z Panem Bogiem Wszechmogącym. Pamiętacie, kim był Dawid? Dzisiaj słyszeliśmy. Dawid był królem. A co? Pokutował. Przyjął napomnienie podwładnego. Powiem, że on był królem nad wszystkimi. Gdy Natan przyszedł, przyjął pokutę. Pokutował, odwrócił się. I co? Bóg przyjął go z powrotem. I błogosławił. A Saul, jak pamiętacie, był dumny, był królem. Nie zwracał uwagi na to, co mu mówią. Marnie skończył swoje życie. Marnie skończył swój żywot. Zginął. Nie pokutował. Dlatego te napomnienia to są nie po to, aby kogoś rujnować, aby robić sobie wrogów, tylko są po to, aby się budować, aby strzec naszych dusz. I dlatego ta karność być musi i nieraz nawet gdy nam się nie podoba, to pamiętajmy o tym, że Biblia wyraźnie na ten temat mówi. I już na zakończenie, siódma bardzo ważna rzecz, też zresztą tak jak wszystkie. Pierwszy liście do Koryntian w 14 rozdziale, 26 wersecie Słowo Boże powiada tak. Cóż wtedy, bracia? Gdy się sądzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładaniem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Przestrzeganie, że tak bym nazwał to, przepisów, postanowień o charakterze takim porządkowym. Bóg jest Bogiem harmonii, czytamy. Od początku był porządeczek. Jak Bóg stwarzał świat, zobaczcie, tam wszędzie. Zresztą w całej Biblii znajdujemy, widzimy to. Bóg ten porządku pilnuje, a człowiek wszystko rujnuje. Bóg postanowił, przepisy dał, człowiek je zrujnował. Bóg powiedział w raju nie, człowiek powiedział tak. I od samego początku jest. I Bóg jest Bogiem harmonii, ładu, porządku. I dlatego w tym słowie wzywa nas, abyśmy wszystko, co ma związek z pracą w zborze, czynili godnie. Abyśmy wszystko robili godnie, w należytym porządku. Niektóre przepisy dotyczące życia zboru, życia społeczności są zawarte na przykład w pierwszym liście do Koryntian, 11 i 14 rozdział. Poczytajcie. Tam jest wiele rzeczy opisanych i z tymi rzeczami nie ma co dyskutować. Bóg jest Bogiem porządku. Niektóre wynikają też ze zwyczajów. Nie ukrywajmy, że niektóre rzeczy, które czynimy, mamy w zwyczaju. To są dobre zwyczaje. To są dobre zwyczaje. Niektóre wynikają też z przepisów państwowych i tych się musimy trzymać. Nie możemy tak sobie od lekko powiedzieć, nie, tak żyjemy w czasach, jakich żyjemy. I niektóre przepisy też nas zobowiązują. I o tym też musimy wiedzieć, że nie jesteśmy tak ptaszkami fruwającymi sobie, tylko niektóre przepisy nas zobowiązują. Nas, wybranych, których wybieracie w stosunku do państwa, w stosunku do władz, żądają dokumentów różnych. Nie można tak sobie lekceważyć, bo przyjdą, zamkną, wyłączą prąd czy gaz, czy coś. Nie zrobimy nic. Niektóre przepisy musimy przestrzegać. Wszystko po to musimy czynić godnie, po to, aby we wszystkim oddawać cześć i chwałę, bo tego od nas oczekuje Pan Bóg Wszechmogący. Mamy niektóre rzeczy sprawdzone, praktykowane w zborze od co najmniej, jak ja pamiętam, 50 parę lat. I one są dobre. Po co zmieniać? Po co próbować? Po co zmieniać? Ktoś może przyjechać, powiedzieć, o, tu, chwała Panu, aleluja, i już wszystko przewrócić. Nie. Pan Jezus powiedział, to co przyszedłem czynić nowe, ale to co stare nie odrzucam. Jeśli były stare rzeczy, dobre, sprawdzone, pielęgnujcie je, rozwijajcie je. A to co przyniosłem nowe, oczywiście, jak najbardziej. Apostoł Paweł do Tymoteusza powiedział takie słowo w 2 Tymoteusz 3,14. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego jesteś pewny, wiedząc, od kogo się nauczył. Drodzy, to jest bardzo ważne słowo. Trwaj w tym, czego się nauczył. A z czego się nauczyliśmy? Z Bożego Słowa. Uczymy się z Bożego Słowa. Niektórych rzeczy uczymy się od naszych starszych braci, którzy tę Ewangelię nam zwiastowali, którzy ją przynieśli, którzy się nawracali w wyniku działania Ducha Świętego. Różne kościoły powstały w taki sposób, że przez działanie Ducha Świętego. Ci ludzie zaczynali czytać Biblię, poznawali ją i Duch Święty im to objawiał. Te rzeczy przynieśli, te rzeczy nam przekazali. To było 50 lat temu, nie była pomyłka. Te rzeczy są dzisiaj też aktualne. Oczywiście uwzględniając dzisiejsze realia, uwzględniając w niektórych sprawach dzisiejszą technikę i tak dalej, no to, ale to nie o tym teraz tutaj mówimy. Trwaj w tym, czego się nauczył. Jeśli sprawdzone, dobre, to trwaj. Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest łaskawym Bogiem, ale Bóg jest Bogiem porządku i wymaga, abyśmy te rzeczy, o których czytamy w Bożym Słowie, realizowali. Niektóre rzeczy sami ustalamy, bo i tak było w pierwszych zborach. Był problem, zbierali się bracia, ustalili, wy będziecie zajmować się wdowami na przykład, a my będziemy trwać w modlitwie. Inni mieli jeszcze inny podział ról i to wykonywali. Teraz zauważcie, że jak jedno ogniwo by zawaliło, zawaliłaby cała sprawa. Dlatego jeśli coś też postanawiamy w zborze, że robimy, nie chcę, żeby zrozumiane, ale na przykład, że sprzątamy, no to sprzątamy. Jeśli ustalamy, że będziemy pościć przez miesiąc i modlić się, no to to róbmy. Pamiętajmy i trwajmy. To są postanowienia zborowe, to są postanowienia społeczne, społeczności, których jesteśmy członkami. Jeśli na to wyrażamy aprobatę, to nie możemy o tym potem zapominać i powiedzieć, a niech tak sobie, jak chcieli, to niech tam mają. Nie, nie w tym sęk, nie w tym rzecz. Kończymy. Tak jak powiedziałem, trwajmy w tym, co się nauczyliśmy, wiedząc, że nauczyliśmy się od naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I dzisiaj dzień, w którym wspominamy śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby nie dzieło Chrystusa, to te rzeczy, o których mówiłem, nie miałyby żadnego znaczenia. Gdyby nie to, że Chrystus umarł na krzyżu, wziął nasze grzechy i gdyby nie to, że Go naśladujemy, gdyby nie to, że oddaliśmy Mu swoje życie, przyjęliśmy chrzest, zamanifestowaliśmy to, wcześniej się nowonarodziliśmy, staliśmy się nowymi ludźmi, to by nie miało dla nas żadnego udziału. Zresztą tak jak dzisiaj jest w świecie. Dzisiaj przeżywamy społeczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem, uczestnicząc w stole Pańskim. Dzisiaj się z Nim pojednamy. Dzisiaj, gdy przystępujemy do stołu Pańskiego, łączymy się ze zmartwychwstałym Chrystusem. I o tym też musimy pamiętać, że to nie jest tylko pamiątka dla pamiątki. To jest duchowe przeżycie, wypływające z duchowego życia. I dlatego chwała Panu, że nam taki czas darował i taką możliwość, i dopóki trwa, dziś będziemy to czynić. Pamiętajmy, że staniemy przed Panem. I chciałbym, aby każdy z nas otrzymał taką odpowiedź od naszego Pana. Mateusz 25:21. Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś, wiele Ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Amen.